Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
A dalej, ja będę mówił dalej na temat moich przekonań. Mówiliśmy sobie na temat tego, że Bóg jest dobrym Bogiem. To było pierwsze przekonanie. Ono jest absolutnie kluczowe w Twoim życiu. Bóg jest dobrym Bogiem. To musi być zawsze w Twoim życiu, to musi być wyznanie Twoich ust. Ze względu na to, co się dzieje, nie rozumiesz, Panie, ale Ty jesteś dobry. Całą teologię odnośnie diabła i Boga można by podsumować jednym zdaniem. Bóg jest dobry, diabeł jest zły. Koniec. A skoro Bóg jest dobry, to Bóg czyni dobre rzeczy, a skoro diabeł jest zły, to czyni złe rzeczy. To jest cała filozofia. Tak, o tym mówi też Jakub w swoim liście, że dobre rzeczy, nie dajcie się po prostu oszukać. Dobre rzeczy pochodzą od Ojca. W Nim nie ma żadnego zaćmienia. On jest dobrym Bogiem. Pierwsze przekonanie. Drugie przekonanie jest tego, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. I ja jestem fanatykiem tego przekonania. Ja w to wierzę z całego mojego serca, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Choćby nie wiadomo, co się działo, bramy piekielne nie przemogą Kościoła. To jest coś, na czym stoję, dlatego że Kościół jest zbudowany na wyznaniu, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, jest zbudowany na Nim, On jest Panem Kościoła. I dzisiaj trzecie moje przekonanie, którym żyję i które uważam, że jest kluczowe dla naszego zdrowia psychicznego i emocjonalnego, to jest to, że będę wielbił Boga w każdym czasie. Będę wielbił Boga w każdym czasie. Czy jest dobrze, czy jest źle, ja będę Go wielbił. Fascynująca rzecz odnośnie autora większości psalmów w Biblii, czyli Dawida, większość psalmów, ponieważ 76, jest psalmów ile? 150. 76 napisał Dawid, czyli nie, że większość, połowę, 51, no nie wiem, nieważne, 76 ze 150. I to, co powiedział Dawid, to co jest powiedziane, że będę wielbił Boga w każdym czasie, to jest właśnie jego wypowiedź z psalmu 34. Panie, ja będę Cię wielbił w każdym czasie. Nie wiem, czy wiecie, ale historia Dawida to nie jest historia po prostu wspaniałego króla, że jest cudownie, wspaniale i niesamowicie, dlatego że Dawid sporą część swojego życia uciekał. Uciekał przed swoim synem, Absalomem, uciekał przed szalonym królem ze schizofrenią paranoidalną, czyli Saulem, który go próbował zabić. Generalnie całe jego życie, jak patrzysz w psalmach, to jest ucieczka, to są trudne momenty. I w tych trudnych momentach powstają najpiękniejsze pieśni. Powiem Ci tak, to co najpiękniejszego Bóg zrobił w moim życiu, to był dobry czas. To był zły czas w moim życiu. Zły, obiektywnie zły czas. To był czas doświadczeń, bólu, cierpienia, niezrozumienia. Wtedy Bóg czynił najpiękniejsze rzeczy w moim życiu. Dlatego, że wierzymy w to, śpiewamy o tym, że to co diabeł zamierzył ku złemu, Bóg obróci to ku dobremu. Tylko Bóg jest w stanie zamienić śmierć w zmartwychwstanie. A więc chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o czymś, o uwielbieniu, dlatego że ja się boję ludzi, którzy nie są chwalcami Boga. Ja się boję chrześcijan, którzy nie są chwalcami Boga, których uwielbienie mniej więcej wygląda tak. Kościół uwielbia, a my jesteśmy zainteresowani telefonami, my jesteśmy zainteresowani, żeby z kimś pogadać w międzyczasie. Ja uważam, że tego typu historie to jest, po pierwsze, to jest brak bojaźni przed Bogiem, a po drugie, to jest to, że my w ogóle nie rozumiemy, o co chodzi w uwielbieniu Pana Boga. Uwielbienie to nie jest śpiewanie piosenek w miarę równej tonacji. Uwielbienie to nie jest zebranie grupy ludzi, którzy potrafią grać i zróbmy z tego zespół uwielbienia. Uwielbienie to jest zupełnie coś innego. I zagłębimy się w to uwielbienie. Zagłębimy się w to uwielbienie. I chcę wam powiedzieć o tym, że pierwszy akt uwielbienia, wiecie gdzie się dokonał? W pierwszej księdze Mojżeszowej przez dwóch braci, jeden nazywał się Kain, a drugi nazywał się Abel. Jeden złożył ofiarę ze swoich pierwocin i to podobało się Bogu, a drugi złożył ofiarę z tego, co już tam gdzieś tam było, po prostu zostało i Bóg tego nie przyjął. Pierwszy akt uwielbienia Boga, to jest ciekawe, pojawia się w momencie, kiedy jest złożona ofiara z pierwocin. Nic się nie zmieniło przez te tysiące lat. Bóg jest uwielbiony przez to, że my dajemy Mu to, co jest pierwsze. Czy Bóg tobie dał coś, co jest drugie, co Mu zbywało? Czy Bóg tobie dał coś, co było pierwsze? Wiecie, kto jest największą pierwociną w historii wszechświata? Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest pierwociną złożoną przez Boga Ojca na ofiarę za nas. On jest Bogiem, który poświęcił swojego Syna, Jezusa Chrystusa, złożył Go w ofierze, złożył pierwocinę. Pierwszy akt uwielbienia w naszym życiu, pierwszy akt uwielbienia w Biblii, to jest moment, kiedy składamy ofiarę. To jest pierwszy akt uwielbienia, to jest sytuacja Kaina z Ablem. Co ciekawe, jest coś takiego w Biblii, co się nazywa w interpretacji Biblii, nazywa się prawem pierwszeństwa. Co to oznacza? Szczególnie chodzi o pierwsze księgi mojżeszowe. Jeśli pojawia się w Biblii jakaś koncepcja po raz pierwszy, tak jak pojawiła się z Kainem i Ablem koncepcja pierwocin, tak samo pojawia się wiele innych rzeczy w początkach Biblii, które pojawiają się po raz pierwszy i jeśli to się pojawia po raz pierwszy, to rzutuje na dalszą interpretację Biblii. Okej? To jest tak zwane prawo pierwocin. To się w egzegezie biblijnej to się nazywa prawo pierwszeństwa. Nie wiem, czy wiecie, gdzie pojawia się pierwszy raz słowo uwielbienie. Akt uwielbienia, Kain i Abel. Ale gdzie się pojawia pierwszy raz słowo uwielbienie? To jest hebrajskie słowo szachach. Hebrajskie słowo szachach. I to słowo po raz pierwszy pojawia się w pierwszej księdze Mojżeszowej w 22 rozdziale i w 5 wersecie. 22, 5 werset. Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. I wtedy rzekł do swoich sług. Kto? Kto rzekł do swoich sług? Abraham. Abraham rzekł do swoich sług taką rzecz. Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, czyli mówimy o górze Moria, gdzie Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka, ale to się nie stało. I wszyscy mówią, wow, chwała Bogu, że Bóg nie pozwolił na to, żeby Abraham zabił swojego syna Izaaka. Jesteśmy 3000 lat później. Rejony góry Moria. Pojawia się inna góra. Pojawia się Golgota. I tam zostaje złożony w ofierze Syn, Jezus Chrystus. To są rejony góry Moria. I w tym momencie anioł nie przytrzymał już ręki Abrahama, ani nie przytrzymał już ręki kogokolwiek, ale pozwolił na to. Pozwolił na to Bóg, aby Jego stworzenie, czyli my, abyśmy zamordowali Jezusa Chrystusa. I pierwszy raz, posłuchajcie, słowo uwielbienie, to hebrajskie szachach, pojawia się teraz. Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, aby szachach, aby szachach, a potem wrócimy do was. Co oznacza słowo uwielbić? No właśnie. Nie podnieść rączki. Nie zaśpiewać pioseneczkę. Nie klaskać. To wszystko jest okej, ale to nie o to chodzi. Słowo uwielbienie oznacza oddać pokłon nie swoim ciałem, ale swoim sercem. Słowo uwielbić Boga oznacza uniżyć się przed Bogiem i uznać Jego wyższość. To jest uwielbienie. To jest uwielbienie. To jest to, co Abraham powiedział, to się później wydarzyło w ogrodzie Getsemane. Abraham powiedział przez swój pokłon, nie to, co ja chcę. Abraham przez swój pokłon powiedział, nie to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz. To jest uwielbienie Boga. My mamy teraz wielką fazę w Polsce, w kościołach chrześcijańskich na uwielbienie. Powiem wam, powiem albo nie powiem. Nie powiem. Nie chodzi o to, żeby nauczyć się grać na gitarze. To może zrobić każdy. Nie chodzi, prawie każdy. Nie chodzi o to, żeby się nauczyć grać na jakimś instrumencie, nie chodzi o to, żeby nauczyć się śpiewać. Bogu chodzi o to, abyś nauczył się oddawać pokłon Bogu, hebrajskie szachach, całym swoim życiem. Całym swoim życiem. Są kościoły na całym świecie, które do perfekcji obcykały wytwarzanie klimatu w czasie uwielbienia. Niebo nie reaguje na nasze emocjonalne budowanie atmosfery. Niebo reaguje na jedną rzecz, na postawę uniżonego człowieka przed niebem. To przyciąga Boga. Dlatego ja nie muszę umieć na czymkolwiek grać, aby przyciągać Bożą obecność. Bożą obecność przyciąga uniżone serce przed Bogiem. Psalm 51, gdzie Dawid pokutnie się modli, kiedy mówi, serca skruszonego, złamanego nie odrzucisz, Panie. Nie odrzucisz serca złamanego. Bóg chce w uwielbieniu być z Tobą jeden na jeden. Bóg chce mieć Ciebie w uwielbieniu jeden na jeden. I teraz popatrz na to wszystko. W jaki sposób Jezus uwielbił Ojca? Bardzo proste. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Ja nie znajduję ani jednego fragmentu w Biblii, który mówi o tym, że Jezus śpiewał. Nie wiem, może śpiewał, ale ja nie widzę, żeby Jezus śpiewał. Jezus wziął harfę i zaczął grać dla swojego Ojca. Ja tego nie widzę. Dlaczego Jezus nie grał na harfie? Dlaczego nie czytamy, że Jezus pięknie śpiewał, ale Jezus żył... To jest ciekawe, co powiedziałem. To jest dobre. To się nagrywa? Super. To sobie później odsłucham. To jest dobre. Jezus nie śpiewał ani nie grał. Jakkolwiek jego serce uwielbiło Ojca w taki sposób, że my próbujemy do tego dążyć. Amen? To nie chodzi o to, żebyśmy teraz nie mieli tej ekspresji. Jeśli uniżone serce przed Bogiem wywołuje, bo to zawsze wywołuje w nas ekspresję, aby podnosić ręce, aby klaskać, aby tańczyć czy cokolwiek, to jest to jak najbardziej zdrowe. Jest problem, kiedy nie ma uniżenia, a jest klaskanie. Tu jest problem. Tu jest dysonans. To jest coś tutaj nie gra. Wszystko, co robimy, musi być połączone z przekonaniem w naszym sercu. Wszystko, co robimy względem Pana Boga, musi być powiązane z przekonaniem w naszym sercu. A więc pierwszy raz, kiedy pojawia się słowo uwielbienie, to jest hebrajskie słowo szachach. Zapamiętajcie sobie, i to jest moment, kiedy Abraham dokonuje jednej z najbardziej dramatycznych rzeczy, jeśli chodzi o Stary Testament, czyli ma złożyć w ofierze swojego syna Izaaka, na którego tak wiele lat czekał. Druga rzecz. W uwielbieniu najbardziej istotna jest kwestia tego, kim jest Bóg i w rezultacie, kim jesteśmy my w Bogu. Okej? Bardzo ważne. Kim jest Bóg w uwielbieniu? Musisz być świadomy tego. A druga rzecz, kim jesteś ty w Bogu? Okej? I teraz popatrzcie sobie, że Abraham był w relacji z Bogiem, kiedy doszło do tego szachach, kiedy doszło do tego momentu, że Bóg powiedział Abrahamowi, aby złożył swojego syna w ofierze. Abraham miał relację z Bogiem, która już trwała jakieś 25-30 lat. On już żył z Bogiem od 25 do 30 lat. A więc miał świadomość, że ta relacja była bliska i przede wszystkim była przyjacielska. Abraham został nazwany przyjacielem Boga. I przez tą znajomość Abraham wiedział, jaki jest Bóg. Abraham wiedział, że to, że on każe złożyć Izaaka w ofierze, to Abraham wiedział, że Bóg ma moc, o tym mówi później list do Rzymian, że Bóg ma moc wskrzesić to, co umarło, ma moc wskrzesić do życia. To była wiara Abrahama. On wiedział, mówi, nawet jeśli złożę swojego syna w ofierze, to ja i tak wiem, że Bóg jest w stanie powołać do życia coś, co jeszcze nie istnieje. Amen. I pierwsza Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, pierwszy werset, Biblia mówi tak. Gdy Abraham miał 99 lat, ukazał mu się Pan i powiedział do niego, ja jestem Bogiem Wszechmocnym, żyj blisko mnie i bądź nienaganny. Abraham miał 99 lat i pojawia mu się Bóg, który pokazuje jedną kluczową rzecz. Najpierw żyj blisko mnie, a potem bądź nienaganny. To jest kluczowa różnica. Religia mówi, bądź nienaganny. Chrześcijaństwo mówi, żyj w bliskiej relacji z Bogiem i bądź nienaganny. Dlatego, że żyjąc w bliskiej relacji z Bogiem, nie będziesz chciał grzeszyć, uwierz mi. Abraham w tym momencie, wiemy o tym, że Abraham miał zrozumienie tego, kim jest jego Bóg, jaki on jest, ten Bóg mu powiedział, żyj w bliskiej relacji ze mną i powiem wam o jednej kluczowej rzeczy, że my w naszym życiu chrześcijańskim, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to my w naszym życiu chrześcijańskim poznajemy Boga, ale nikt z nas nie jest w stanie poznać Go w pełni. Nikt z nas nie jest w stanie poznać Go w pełni. Tak samo jak ja nie jestem w stanie w pełni poznać, zrozumieć mojej żony, ani ona mnie, ani żadnego innego człowieka, dlatego że to jest nierealne. To jest nierealne. Ale Bóg w Starym Testamencie objawiał się człowiekowi w jaki sposób? Krok po kroku, progresywnie. W Starym Testamencie nikt nawet nie wiedział, jak może wyglądać ten Bóg. Jak wygląda Bóg Izraela? Nie wiem. Izraelici wymyślili, że on wygląda jak ten złoty cielec. Tak, to jest nasz Bóg, który wyprowadził nas z Egiptu. Nie, to nie był Bóg Izraela. Bóg nie objawił się w pełni w ogóle nikomu w Starym Testamencie. Okej? I kiedy objawia się w pełni Bóg nam, ale my nie jesteśmy w stanie Go w pełni zrozumieć, ale On się w pełni nam objawia. Gdzie się objawia w pełni Bóg? W Nowym Testamencie. W jaki sposób objawia się w pełni Bóg? Przez Jezusa Chrystusa. Ktokolwiek widział Chrystusa, widział Ojca. Okej? Ktokolwiek czyta o Chrystusie, czyta o Ojcu. My możemy poznawać Boga przez to, że czytamy o Jezusie Chrystusie. My możemy poznawać to, kim my jesteśmy w Bogu przez czytanie Bożego Słowa. Ale o co chodzi w tym całym uwielbieniu? W uwielbieniu chodzi o jedną kluczową rzecz. Bóg nie chce, abyśmy czytali Jego Słowo, jeśli nasze serce nie jest miękkie. Jeśli jesteś chrześcijaninem, naucz się czytać Boże Słowo wtedy, kiedy twoje serce jest miękkie. Serce, które jest miękkie, jest otwarte na korektę. Serce, które jest miękkie, jest otwarte, aby ugościć Boże Słowo w swoim życiu, aby ono mogło wydać owoc. Potrzebujemy żyć w atmosferze uwielbienia. Ja to wiele razy powiedziałem, ja z tego nie robię żadnej doktryny, żadnej filozofii, żadnego dogmatu, ale ja nie chcę słuchać muzyki, która nie uwielbia Boga, bo ona mi nic nie daje. Proste. Ona mi nic nie daje. Czasami słyszę coś, tak, jak jestem na siłowni, to mam to po prostu przelot wszystkiego. Tak, tam jest taka muzyka puszczona, która ma mnie zmotywować. Zazwyczaj mnie rozprasza, zazwyczaj liczy mi moje liczenie serii. To nie chodzi o tempo, tu chodzi o słowa. To jest po prostu masakra. Jedynie, co mnie motywuje, to jest Rocky. To mnie napędza, ale generalnie to nie o to chodzi. Powiem wam, że ja nie chcę marnować czasu, marnować moich uszu, aby nie żyć w atmosferze uwielbienia. I ostatni tydzień był ciężki, dlatego że byłem chory, było mi źle i było bardzo mało uwielbienia w moim życiu. I kiedy jest bardzo mało uwielbienia w moim życiu, to ja zauważyłem, że to zatwardza moje serce. To zatwardza moje serce. To nie oznacza, że ja siedziałem i oglądałem pornografię. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jestem mało wyczulony na to, co Bóg chce mi powiedzieć. Ale kiedy żyję w atmosferze uwielbienia, kiedy mam miękkie serce, to co powiedziałem wam wcześniej, że w atmosferze uwielbienia mamy świadomość tego, kim jest Bóg i mamy świadomość tego, kim jesteśmy my w Bogu. Ale też dotyka nas jeszcze jedna rzecz w czasie uwielbienia. Powinna. Kim jesteśmy bez Boga? Kiedy uwielbiam Boga, bardzo często płaczę z jednego prostego powodu. Ja wiem, kim ja byłbym, kim ja byłem bez Boga. Jest taka jedna piosenka napisana, piosenka, hymn. Hymn to jest taki utwór religijny o poważnej treści. Ten poważny hymn nazywa się Amazing Grace, cudowna Boża łaska. To jest coś, co mnie zawsze bardzo porusza. Uwielbiam to śpiewać, bo jeden taki tekst. Byłem zgubiony, to fajnie brzmi po angielsku, I was lost and I was found. Byłem zgubiony i zostałem znaleziony. To mnie po prostu rozwala, to mnie zmiękcza, to powoduje, że wszystkie emocje we mnie się odzywają, te pozytywne i po prostu jestem zapłakany przed Bogiem. Kiedy zdaję sobie sprawę z tego, kim byłbym bez Boga. I kiedy Go uwielbiam, kiedy zaczynam się skupiać na Nim, kiedy Go wywyższam, kiedy Go wysławiam, to powoli zaczynam mieć świadomość w tym wszystkim, jak wielki jest Bóg, kim jestem ja, a później mam świadomość tego, co stało się przez Jezusa Chrystusa, że On, pomimo tego, kim ja byłem bez Niego, pomimo mojej grzeszności, pomimo tego, że byłem zgubiony, On mnie znalazł i On uczynił mnie kimś ważnym w Jego Królestwie. Jestem dla Niego ważny, bo jestem Jego synem. Przez uwielbienie to się po prostu dzieje. Przez uwielbienie masz świadomość tego, kim jest Bóg, masz świadomość tego, kim ty jesteś w Bogu i świadomość tego, kim byłeś bez Pana Boga. Tu nie chodzi o śpiewanie piosenek. Ja jestem zmęczony śpiewaniem piosenek w kulturze chrześcijańskiej. Jestem tym totalnie zmęczony. Druga rzecz. Prawdziwe uwielbienie daje pierwszeństwo Bogu. Prawdziwe uwielbienie daje pierwszeństwo Bogu. Największa walka w naszej głowie dzieje się, kiedy zaczynamy uwielbiać Boga. Zauważyłeś? Zawsze się pojawi 5000 rzeczy do zrobienia, kiedy masz Go uwielbiać. Tak? Kiedy masz Go zacząć uwielbiać, pojawia się 5000 rzeczy, a jeszcze to. Nie. W uwielbieniu oddaj pierwszeństwo Bogu. Lubisz rozmawiać z kimś, mówię też o sobie, kto siedzi na telefonie w tym samym czasie? Tego nienawidzę. Ja tego nienawidzę. Nienawidzę, że ja z kimś rozmawiam, a ktoś siedzi na telefonie. Tak, wszyscy się śmieją, ale to wy, moja droga rodzino, jesteście bardziej grzeszni w tym temacie niż ja. Ale ha. Ja nie mam Instagrama, nie mam Facebooka, ani innego tego dziadostwa. Ja to tam mam. Nienawidzę rozmawiać z kimś, jak ktoś siedzi na telefonie. Lubisz? Nie, no ja tu to po prostu mnie tu zaraz rozniesie. Ja mnie tu zaraz rozniesie po prostu. Wy jesteście świadomi siebie w ogóle? Daj pierwszeństwo Bogu. Tak samo jak nie lubimy rozmawiać z kimś, ja się przeniosę bardziej na tą stronę. Jak można być tak obłudnym? Ja pierniczę. Jak można być tak obłudnym? To jest straszne. To jest po prostu... Fajnie było was poznać. Cześć Bożenka, jak się masz? Pierwszeństwo dajemy Bogu. O. Skup się na uwielbieniu. Nie skupiaj się po prostu na czymś innym, ale skup się na uwielbieniu. Pierwsza istotna rzecz. I są cztery rozpraszacze w naszym umyśle, kiedy zamierzamy uwielbiać Boga. Cztery rozpraszacze. Pierwsza rzecz jest taka, i to jest bardzo ważne, to już nie ma się z czego śmiać, to jest grzech. Jeśli żyjesz w grzechu, średnio ci się będzie chciało uwielbiać Boga. Co należy zrobić z tym grzechem? Psalm 51, werset 3. Popatrzcie. Dawid mówi tak. Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. Okej? Jaki grzech zawsze jest przed tobą? Niewyznany albo praktykowany. Kiedy jest grzech w twoim życiu, będziesz miał problem uwielbiać Boga. Kiedy jest grzech w twoim życiu, będziesz miał olbrzymi problem uwielbiać Pana Boga. To jest pierwsza rzecz. Albo kiedy pozwolisz, kiedy nie wyznałeś grzechu, kiedy nie wyznałeś swojego grzechu, to też on będzie ciągle przed swoimi oczami. Ale co można zrobić? Ja zaczynam moją relację z Bogiem od tego, żeby Bóg zbadał moje serce i przepraszam Go za grzechy, które popełniłem w moim życiu, może nawet których nie byłem świadomy. Chcę każdy dzień zaczynać w ten sposób. Panie, oczyszczaj moje serce. Panie, oczyszczaj moje życie. Jak mam Cię uwielbiać, to chcę, aby moje serce było czyste. I On oczyszcza Twoje serce. Kiedy wyznajesz grzech, to jest tylko jedna osoba, która jest zainteresowana, by przypominać Ci ten grzech. To nie jesteś Ty, ale to jest diabeł, który przychodzi i przypomina Ci to, za co przed chwilą, z czego przed chwilą pokutowałeś. Pierwszy rozpraszacz to jest grzech. Druga rzecz to jest troska i zmartwienie. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, werset 25. Zapnijcie pasy, bo to jest taki piękny, fantastyczny dyskurs, który przedstawił nam Chrystus, obalający koncepcję troski i zmartwienia. Dlatego mówię wam, nie troszcie się o wasze życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz Ojciec w niebie je żywi. Czy wy nie jesteście o wiele, wiele cenniejsi niż one? I kto z was, martwiąc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Powiem wam, ktoś powiedział, kiedy się martwisz, to jest jak bujanie się na fotelu, takim, wiecie jakim fotelu, takim do bujania, z nadzieją, że ten fotel doprowadzi cię do innego miejsca. Ty jesteś w miejscu. Ty się ciągle bujasz tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem, ale masz nadzieję, że to bujanie się doprowadzi cię gdzieś dalej. Nie, jesteś w miejscu. Idąc jeszcze bardziej hardkorowo, powiem wam tak. Zmartwienie i troska to jest grzech. Wiesz dlaczego? Bo gdybyś ufał Bogu w tej dziedzinie, to byś się nie troszczył. Pokaż mi, o co się martwisz, a ja ci pokażę obszary, w których nie ufasz Bogu. Jeśli martwisz się o swoją przyszłość, jeśli martwisz się o przyszłość swoich dzieci, jeśli martwisz się o swoje pieniądze, jeśli martwisz się o cokolwiek, pokazujesz, Panie Boże, to są obszary, w których ci nie ufam. Okej? Okay? To jest drugi rozpraszacz, jeśli chodzi o uwielbienie. Zauważcie, jak to się wszystko pięknie skleja. Uwielbienie to jest pokłon przed Bogiem, poddanie Mu wszystkiego i całkowite zaufanie Mu. Zadaj sobie pytanie, gdzie się troszczysz, o co się troszczysz i zobaczysz, w których miejscach nie ufasz Bogu. W których miejscach nie ufasz Bogu. Ja to chyba wiele razy mówiłem, ale jakby nasz budynek, który ciągnie się już od kilku lat, a to było potężne zmartwienie w moim życiu. Potężne. Kombinowałem, tworzyłem scenariusze, no ale Bóg się nie podłączał pod te scenariusze. Nie chciał jakby współpracować z moimi scenariuszami. Później zrozumiałem, że to On jest Panem, a nie ja. To pomogło mi bardzo. Ale miałem taki moment, takie spotkanie z Bogiem, że po prostu przyszedłem do Niego, wziąłem symbolicznie jakieś, chyba to było jakieś pudełko, przyszedłem do Niego, wyobraziłem sobie, Jego tam nie było, ale że On siedzi na tym krześle, ja mówię, ja oddaję Ci ten budynek, składam to przed Twoim tronem, to jest Twój biznes, przestaję się o to martwić, weź to w swoje ręce. I co się stało? Stało się to, że w tym momencie wypełnił mnie całkowity pokój. To jest pokój, którego nie jesteś w stanie zrozumieć. Pokój, którego nie jesteś w stanie zrozumieć. Wypełnił mnie całkowicie Boży pokój. Ja z tym pokojem żyję do dzisiaj. I wczoraj sobie wyrzucaliśmy różne kwoty, 1,5 miliona, 1,3 miliona, 800 tysięcy. Powiem wam szczerze, dla mnie to w ogóle już nie jest temat. W ogóle to się po prostu stanie. To wszystko się stanie. Ja nie muszę nic kombinować. Nie muszę nic robić, aby te rzeczy się dokonały. Mam totalny luz. Ten pokój to jest znowu hebrajskie słowo szalom, to jest pokój, którego nie jesteś w stanie w ogóle zrozumieć ani wytłumaczyć. On jest w moim życiu, ale dlaczego jest w moim życiu? Bo złożyłem budynek pod jego tron i nie dotykam tego. Ok? Teraz zadaj sobie pytanie. O co się martwisz, co cię męczy i czy złożyłeś to już przed Bożym tronem? Pamiętam wiele lat temu, kiedy nasze dzieci były mniejsze i bardziej kulturalne jeszcze wtedy, to złapało mnie coś takiego, że zacząłem się martwić o edukację moich dzieci w przyszłości. Ja mówię, Boże, Madzia, to ja wiem, że ona sobie poradzi, ale chyba Filipa nie było na świecie jeszcze wtedy. Tak, nie było Filipa na świecie. To było tyle lat temu. I się martwiłem o to. Z Krysią chyba o tym nawet nie rozmawiałem. I pojechałem na jakąś konferencję. I wtedy ktoś podszedł do mnie, zaczął się modlić o mnie i zaczął do mnie prorokować. Przestań się martwić o swoje dzieci. Przestań się martwić o ich przyszłość. Ja jestem Twoim Panem, ja się o nich zatroszczę. I koniec. Koniec. O co się martwisz? O co się martwisz? Bo to, o co się martwisz, pokazuje, komu, w czym nie ufasz Panu Bogu. Można wiele rzeczy powiedzieć o moim życiu, ale ja wam powiem jedną rzecz i tak będzie. To się wszystko dobrze skończy. Moje życie skończy się bardzo dobrze. Jedyna osoba, która jest w stanie namieszać w moim życiu, to jestem ja sam. Nikt inny. Ale to wszystko się dobrze skończy. Pierwszy problem to jest grzech. Drugi problem to jest troska, zmartwienie, która też jest grzechem, bo pokazuje nam, gdzie jest problem. Gdzie mamy problem zaufać Bogu. Trzecia rzecz. Nie możesz w ogóle mówić o uwielbieniu Boga, jeśli w twoim życiu jest nieprzebaczenie. To nie oznacza człowieka, który tobie nie przebaczył, ale oznacza to ciebie, który nie przebaczyłeś. Jeśli jest ktoś w twoim życiu, komu ty nie przebaczyłeś, nie rób z siebie idioty ani z Pana Boga. Wiecie, przepraszam, że użyję tego przykładu. To jest tak, jakbyś kłócił się z żoną cały dzień, a później byście się pokłócili na maksa, a później kładziesz się wieczorem obok niej i chcesz intymnego spotkania. Jesteś nienormalny. Ty jesteś konkretnie nienormalny. Znaczy, no nie będę wchodził dalej w tą teologię, bo u facetów by to przeszło jakkolwiek, ale facet względem kobiety to tak nie działa. To tak nie działa. To tak nie działa. Dlaczego to nie działa? Bo relacja nie jest naprawiona, bo nie doszło do wyjaśnienia, nie doszło do żadnych przeprosin. Bóg dotyka grzechu nieprzebaczenia bardziej niż jakiegokolwiek innego grzechu. Musimy nauczyć się żyć w przebaczeniu. Jeśli nie ma przebaczenia w twoim życiu, to jest bardzo konkretny blok w twoim życiu. Mam nawet fragment na to. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 23-24. Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz, przynosisz swój dar na ołtarz, to jest język Starego Testamentu, o Panie, ja będę Cię zaraz wielbił, będę Cię zaraz wychwalał. Naciskasz już play, słuchasz już muzyki, już Spotify działa i tak dalej i tam przypomnisz sobie, że już pierwsze nuty lecą z Twoich ust, że Twój brat ma coś przeciwko Tobie, no i przypomniałeś sobie, że on może mieć coś przeciwko mnie. A to już jest play, jest Spotify, moja ulubiona piosenka chrześcijańska, już się odpalałem i nagle Jezus mówi, się zatrzymaj, pauza, zostaw swój dar przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar. Ciekawe. Pomyśl, ile czasu marnujesz, śpiewając Bogu, który w ogóle tego nie słucha, jeśli jest nieprzebaczenie w twoim sercu. Bóg jest bardziej konkretną osobą, niż nam się wydaje. Kiedy przypomni ci się w czasie uwielbienia albo przed uwielbieniem, że twój brat ma coś przeciwko tobie, idź i pojednaj się z nim. Podejmij inicjatywę. Ty podejmij inicjatywę. I jeśli jest to możliwe, jeśli ta osoba będzie chciała mieć z tobą pokój, to się pojednaj, ale ta osoba może powiedzieć, że nie chce z tobą w ogóle rozmawiać i jesteś wolny. I możesz wrócić i uwielbiać Pana Boga. Ale Jezus wymaga od swoich chwalców, że oni podejmą inicjatywę i pierwsi się pojednają i będą mieć czyste serca. Mówiąc już bardziej otwartym tekstem, nie będzie w ogóle owoców w twoim życiu, jeśli jest nieprzebaczenie w twoim życiu. Nie ma szans, po prostu nie ma najmniejszych szans. Nie ma najmniejszych szans. Nieprzebaczenie to jest trucizna dla całego twojego duchowego życia. To ciebie zabija, nikogo innego, tylko ciebie zabija. I największa, czwarta przeszkoda w naszym uwielbieniu, czwarta przeszkoda, ona jest straszna, to jest po grecku tak zwane zomos kreatos. To jest grzech, troski, zmartwienie. Nawet mnie to bawi. I jest nieprzebaczenie i później jest on. Zomos kreatos. Czyli rosół. Rosół po grecku to jest zomos kreatos. Tak naprawdę się tak nazywa. Zomos kreatos to jest rosół. Jesteś na uwielbieniu. Jesteś w kościele i zadajesz, i pojawia się myśl, czy ja na pewno wyłączyłam gaz pod rosołem? Pojawia się to pytanie. My rozwiązaliśmy ten problem, pozbyliśmy się ducha zomos kreatos. Po pierwsze nie gotujemy rosołów, a po drugie mamy płytę indukcyjną i chyba nie da się spalić czegokolwiek. Ale drogie kobiety, czyż nie jest tak, że zomos kreatos to jest szpilka, która jest zbijana do naszej głowy? O Panie, ja Cię wielbię. Czy ja wyłączyłem ten rosół? Później przenosi się to na męża. Ty wyłączyłeś rosół? No przecież ja nawet nie wiem, że rosół gotujesz. Jasne, ty nigdy nie wiesz, co ja robię. Ty nigdy, ciebie to w ogóle nie interesuje. I tak powstaje zomos kreatos, zaczyna się rozwijać. Dotyka już powoli wszystkich. To wszystko przez te głupie dzieci, które nie chciały się ubrać. A więc przenosi się to regionalnie. Tak, twoja matka była taka sama. I idziemy pokoleniowo w dół. Zomos kreatos zbiera potężne, potężne, potężne żniwo. Aż w końcu okazuje się, że wszystko jest przez psa. Czyli dotykamy naszych... Nie, pies jest święty, pies jest nietykalny. Pies nie jest niczemu winien. Poza kilogramami sierści. Zomos kreatos. I ostatnia rzecz w tym odcinku. Psalm 16, werset 8, zapiszcie to sobie. Psalm 16, 8 werset, to jest uwspółcześniona Biblia Gdańska. Stawiam Pana zawsze przed oczami, skoro On jest po mojej prawicy, nie zachwieje się. Popatrzcie. Stawiam Pana zawsze przed oczami. Mówi Dawid, stawiam Pana zawsze przed oczami, skoro On jest po mojej prawicy, nie zachwieje się. Czyja to jest odpowiedzialność, gdzie jest Bóg w twoim życiu? Nie Boga. Twoja. Dawid mówi, stawiam Boga przed moimi oczami. Co to oznacza? Na Nim się koncentruję, Jemu poświęcam uwagę, Jemu poświęcam emocje, Jego będę wywyższać, na Nim będę się skupiać i w Nim utkwię mój wzrok. Nie będę się rozpraszał, stawiam Boga przed moimi oczami. To jest moja i Twoja decyzja, gdzie jest Bóg w Twoim życiu. Większość ludzi ma Boga gdzieś tutaj. O, wielbię Cię, jest pogrzeb, Pan jest przed moimi oczami. Dzieje się coś złego, Pan jest przed moimi oczami. Ale normalnie, jak wszystko się dobrze dzieje, to Bóg jest tutaj. Albo tutaj. Jest nieistotny. To jest Twoja decyzja, gdzie jest Bóg. To jest Twoja decyzja, gdzie jest Bóg w Twoim życiu. Straszne, nie? To jest Twoja decyzja, gdzie jest Bóg w Twoim życiu. I ostatnia rzecz, o której chcę Wam powiedzieć. Jak chcesz naprawdę zdenerwować diabła w swoim życiu, to kiedy źle ci się dzieje, to właśnie wtedy go uwielbiaj. Uwielbiaj Boga. Nagle diabeł w pewnym momencie zobaczy, im bardziej go dociskam, tym bardziej on wielbi Boga. To się w ogóle nie opłaca. Im bardziej go dociskam, tym bardziej on wielbi Boga. To się w ogóle nie opłaca. Większość ludzi żyje tak, że diabeł nas dociska, a my się odcinamy od Pana Boga. Szukamy ucieczki. Kiedy źle się dzieje, odcinamy się od Pana Boga. Szukamy ucieczki zupełnie gdzie indziej. Kiedy źle się dzieje, a Ty wielbisz Boga, To jest coś, co ma niesamowitą moc. John Bevere powiedział taką rzecz: prawdziwe uwielbienie jest widoczne nie w pieśniach, lecz w posłuszeństwie Bogu. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, werset 23 do 31. To jest historia Pawła i Sylasa, ona jest tak dobrze znana i tak mało praktykowana. Po wymierzeniu wiele razów wtrącili go do więzienia, przykazując strażnikowi, żeby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Cienka atmosfera, aby uwielbiać Boga. Jesteś w dybach. Jest noc. Jesteś w więzieniu. Zostałeś przed chwilą wybiczowali cię. Jesteś wtrącony do wewnętrznego lochu, jesteś w dybach. Jest północ, jest ciemno. Ktoś był już w takim momencie? Jest ciemno. Nie widać światła. Nic. Nie widać nic pozytywnego. Czujesz się stłamszony wręcz. Obkręcony łańcuchem dookoła. Czujesz się zraniony. I jesteś w tych lochach i nie widzisz w ogóle wyjścia. I ta historia mogłaby się generalnie tutaj skończyć, że Paweł i Sylas popełnili samobójstwo. I to miałoby jakiś sens. Ale. O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie ich słyszeli. Nagle zobaczyli więźniowie, że przysłano tu ludzi, którzy albo są nienormalni, albo to są nienormalni ludzie, że w nich jest coś naprawdę wyjątkowego. Oni zaczęli się modlić, oni zaczęli uwielbić Pana Boga, zaczęli Go wychwalać i nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi i wszystkim rozwiązały się więzy. A gdy strażnik więzienia obudził się i zobaczył otwarte drzwi, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie pouciekali. To jest po prostu niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, co Bóg jest w stanie zrobić, kiedy Jego ludzie wbrew przeciwnościom, wbrew porze dnia, wbrew okolicznościom, wbrew bólowi, wbrew wszystkiemu, wybierają zupełnie inną opcję, stawiają Boga przed swoimi oczami, zaczynają się modlić, zaczynają Go uwielbiać, zmienia się wszystko. Zmienia się wszystko do tego stopnia, że jest trzęsienie ziemi, więźniowie inni są uwalniani. Posłuchajcie. Inni więźniowie są uwalniani. Którzy nie mogliby się sami uwolnić. Inni więźniowie są uwalniani przez postawę Pawła i Sylasa. Ludzie, którzy wielbią Boga w każdym czasie, w każdych okolicznościach, w każdym momencie, w każdej sytuacji w swoim życiu, mają wpływ na to, co ich otacza. Mają potężny wpływ na to, co ich otacza. Powodują, że inni patrzą na to i pragną tej samej wolności, którą mają ci ludzie. Normalne jest to, naturalne jest to, ale nie ma nic wspólnego z Bogiem, że kiedy przechodzisz trudny czas, to siedzisz, nie podnosisz rąk, nie chcesz mieć z nikim kontaktu, nie chcesz uwielbiać Boga. Jeśli ty tego nie rozumiesz, Bóg daje ci, Bóg buduje ci platformę, abyś mógł wyjść na scenę, zacząć Go uwielbiać i wtedy, kiedy zaczniesz Go uwielbiać, w takim momencie przyjdzie przełom. Przyjdzie przełom. Przełom przychodzi wtedy, kiedy wielbimy Boga w każdym czasie, a szczególnie w trudnym czasie. Naucz się tego. W tym jest potężna moc. To jest przeciwko diabłu, to jest przeciwko twoim emocjom, to jest przeciwko twojej intuicji. Zacznij wielbić Boga w każdym czasie. Bez względu na miejsce, bez względu na czas, bez względu na porę, na okoliczności, bez względu na cokolwiek. I zobaczcie, co się dalej dzieje. Ci, którzy mogliby popełnić samobójstwo, dochodzi do zmiany. Strażnik więzienia zobaczył otwarte drzwi i chciał się zabić. Wszystko się zmienia. Kto chciał się zabić? Już nie Paweł, nie Paweł i Sylas. Chciał się zabić strażnik. Bo zobaczył coś, czego w ogóle nie widział na oczy. I dalej Biblia mówi tak. Ja to kocham. Lecz Paweł zawołał donośnym głosem. Nie rób sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Wtedy zażądał światła i wskoczył do środka, a drżąc padł do nóg Pawła i Sylasa. Wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Uwielbienie dokonuje potężnej zmiany w tym, co się dzieje dookoła nas. Bóg chce mieć Ciebie, to jest przekonanie, że będę wielbił Boga w każdym czasie. To jest przekonanie, które musi być w twoim życiu. Powiem ci tak. Im bardziej będziesz wielbił Boga w ciężkim czasie, tym więcej przełomu będzie w twoim życiu, tym więcej przełomu będzie w twojej rodzinie, w życiu twoich dzieci i w życiu wszędzie, gdzie wszystkim, co cię otacza dookoła. Bóg cię kocha, kiedy jesteś szczery. Bóg cię kocha, kiedy podejmujesz decyzję bez względu na wszystko, ja będę cię wielbił. Bóg cię kocha, bo wie, że to przynosi potężny, potężny przełom i zmianę w twoim życiu. Nie jest problemem, wiecie, jak ja patrzę na wszystkie reprezentacje różnych krajów grających w piłkę nożną, to powiem ci, ja nie chcę być takim kibicem Pana Boga, że jeśli coś jest nie tak, to nie przychodzę na mecz. Jeśli coś jest nie tak, to zaczynam krytykować swoją drużynę. To nie są oddani kibice. Bóg nie chce takich kibiców, Bóg nie chce takich synów, Bóg nie chce takich córek. Bóg chce mieć ludzi, którzy będą Go wielbić w każdym czasie. To jest uwielbienie. Ja bym chciał, żebyśmy... Madziu, a nie wiem, dokąd zmierza ta melodia, ale chciałbym, żebyśmy uwielbili Boga. Tak jak nigdy. Abyśmy przyszli i oddali Mu chwałę. Ja dla Was zaśpiewam, co będzie swego rodzaju doświadczeniem. Nie, żartuję. Ale chciałbym, żebyśmy Go... Tu nie chodzi o zaśpiewanie piosenek. Tu chodzi o oddanie Mu pokłonu. Tu chodzi o uniżenie się przed Nim i uznanie tego, kto tu jest Panem, kto tu jest Bogiem.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kananu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.